Witajcie w naszej dzisiejszej analizie. Zanurzymy się wspólnie w naprawdę fascynującą historię Paryża. Naszym celem jest prześledzenie kluczowych momentów, jak to miasto ewoluowało. Od samych początków aż do przełomu XIX i XX wieku. Chcemy wyciągnąć z tej historii to, co najciekawsze. Zaczynamy od zera.
Okej, zacznijmy od początku. Mamy ślady ludzi sprzed, dziesiątek tysięcy lat. Ale materiały mówią, że stałe osadnictwo to tak naprawdę około 4200 przed naszą erą. Są nawet te dębowe pirogi znalezione w Bercji. Niesamowite. A potem, pojawiają się Galowie. Kim oni właściwie byli?
Tak, to byli Paryżowie, celtyckie plemię Parysji. I to właśnie od nich miasto wzięło swoją nazwę. Co ciekawe, ich własna nazwa osady, Lutuszędzi, znaczyła coś w stylu mieszkanie pośród wód. Idealnie pasuje, prawda?
Rzeczywiście. Do wyspy Île de la Cité. Dokładnie. Rzymianie później przekształcili to na Lutecja. I ta lokalizacja, była absolutnie kluczowa dla dalszego rozwoju.
Strategiczna. No i właśnie, Rzymianie. Juliusz Cezar, 52 rok PNE. Bitwa pod Lutecją. Ale co mnie zaskoczyło? Źródła mówią, że to sami Galowie podpalili miasto.
Tak, żeby nie dostało się wrogowi. To pokazuje ich determinację. Ale Rzymianie, szybko je odbudowali.
Musieli widzieć w tym miejscu coś wyjątkowego.
Zdecydowanie. Dostrzegli potencjał. Strategiczny, jasne, ale też handlowy. No i te pewne podobieństwa do Rzymu. Wzgórza, rzeka. To mogło im przypominać dom?
To ma sens.
Dlatego zainwestowali. I to sporo. Powstało forum, 3 termy zasilane akweduktem, 16-kilometrowym.
Imponujące.
Do tego amfiteatr, Arena de Lutèce, na powiedzmy 17 tysięcy widzów. I teatr. A co ważne, już wtedy w wieku naszej ery powstał ten słynny Filar Nautów.
Filar Nautów?
Tak. Pomnik wzniesiony przez bogatych kupców żeglarzy ku czci Jowisza. To pokazuje, jak wcześniej handel rzeczny był ważny, a sam filar znaleziono wieki później, pod Notre Dame.
Niesamowity, jak warstwy historii się nakładają.
Dokładnie. I około roku 300 Lutecja oficjalnie staje się Paryżem.
Zanim pójdziemy dalej. Materiały wspominają o dwóch ważnych postaciach z tego okresu przejściowego. Święty Dionizy i Święta Genowefa. Jaki był ich wpływ?
Ogromny, choć i różny. Święty Dionizy, Saint-Denis, pierwszy biskup, stał się patronem Francji. A jego męczeństwo na wzgórzu Montmartre nadało temu miejscu, szczególny religijny charakter. Święta Genowefa, Saint-Geneviève, to z kolei postać fascynująca, bo działa na styku epok. Legenda mówi, że uratowała miasto przed hulami Attyli w 451.
Tak, słyszałem tę historię.
Ale historycznie może ważniejsze jest z jej znaczenie polityczne. Podobno negocjowała z Chlodwigiem, królem Franków. I to właśnie Chlodwig po swoim chrzcie w 508 roku uczynił Paryż stolicą swojego królestwa. To był, można powiedzieć, moment fundacyjny dla statusu Paryża i Francji jako najstarszej córki kościoła.
To zupełnie zmienia perspektywę. Przeskakujemy do średniowiecza. Co było wtedy głównym motorem rozwoju? Mamy budowę Notre Dame od 1163, powstanie uniwersytetu
i mury obronne Filipa Augusta.
Co z tego miało największy wpływ?
Wiesz co, trudno wskazać jeden element. Myślę, że to wszystko działało razem synergicznie. Uniwersytet, uznany formalnie przez papieża Innocentego III bullą Parens Scientiarum w 1231.
Czyli oficjalnie?
Tak. Przyciągnął uczonych, studentów z całej Europy. To uczyniło Paryż, po prostu intelektualnym centrum kontynentu. A mury Filipa Augusta. To nie tylko obrona przed zagrożeniami, jak wcześniejsze najazdy Normanów, prawda? To był też symbol. Symbol rosnącej potęgi miasta.
I jego rozmiarów zapewne.
Oczywiście. No i Notre Dame. To była manifestacja wiary, ale też bogactwa i znaczenia Paryża. A wszystko to działo się na tle, niełatwej codzienności. plagi, powodzie, głód, ale też rozwój rzemiosła, powstawały cechy.
A wiek XIV? Wygląda na trudny. Wojna stuletnia, czarna śmierć w 1348.
Do tego bunty, Etienne Marcel, powstanie Mayotens.
I budowa Bastylii w 1370. Czy to oznaczało stagnację? Zahamowanie rozwoju?
Wręcz przeciwnie. To był okres dynamicznych przemian, choć bardzo trudny, to prawda. Ale te kryzysy, bunty, wojna, one paradoksalnie wymusiły wzmocnienie administracji, zarówno królewskiej, jak i miejskiej. Powstał stały parlament paryski, czyli Sąd Najwyższy, a Bastylia, symbol obrony, ale też rosnącej kontroli królewskiej nad miastem.
Czyli mimo wszystko Paryż umacniał swoją pozycję.
Zdecydowanie. Jako centrum polityczne i administracyjne widać tutaj niesamowitą zdolność miasta do adaptacji, do przetrwania i rozwoju mimo przeciwności.
Ta zdolność adaptacji na pewno przydała się później. W czasach nowożytnych mamy Noc Święt Bartłomieja, 1572. Mroczny moment.
Bardzo mroczny. Punkt kulminacyjny wojen religijnych, które rozdzierały Francję, a Paryż stał się ich główną tragiczną areną.
Ale są też innowacje, jak Pont Neuf. Pierwszy most bez domów, prawda?
Tak, ukończony w 1607. To był przełom urbanistyczny. Szeroki, otwarty most zupełnie zmieniał postrzeganie przestrzeni miejskiej, i ułatwiał komunikację.
A jak wkroczenie Henryka IV w 1594 wpłynęło na sytuację?
To symbolizowało koniec tych wyniszczających wojen religijnych, przynajmniej na jakiś czas, nadzieję na jedność. I nawet gdy Ludwik XIV przeniósł później dwór do Wersalu, Paryż w XVII wieku wcale nie podupadł, wręcz przeciwnie. Kwitł, powstała Akademia Francuska, wprowadzono oświetlenie uliczne, co było rewolucją, i pierwsze, powiedzmy, linie transportu publicznego. Miasto żyło własnym, intensywnym życiem.
Aż do rewolucji francuskiej. To kolejny przełom. Zdobycie Bastylii, 14 lipca 1789.
Ścięcie Ludwika XVI na Placu Rewolucji, dziś Place de la Concorde, w 1793. Rządy terroru.
Jak to fizycznie i symbolicznie zmieniło Paryż?
Zmieniło absolutnie wszystko. Bastylia z więzienia stała się symbolem obalenia tyranii. Place, ulice, budynki, mnóstwo z nich zyskało nowe nazwy, nowe znaczenia.
Jak wspomniany Plac Rewolucji.
Właśnie. Cały ten chaos rewolucji, okres terroru, to odcisnęło głębokie piętno na mieście. Wprowadzono też wtedy, w 1795, podział na 12 dzielnic, arrondissement. To był ważny krok w kierunku nowoczesnej organizacji miasta.
I wkraczamy w wiek XIX. To już jest przyspieszenie na niespotkaną skalę. Napoleon, a potem ta wielka przebudowa Haussmanna za Napoleona III. Jakbyś opisała tę transformację?
To była rewolucja urbanistyczna, po prostu. Baron Haussmann, działając na zlecenie cesarza, radykalnie przemodelował Paryż. Stworzył te szerokie bulwary, które znamy dzisiaj, nowe place, system kanalizacji, wodociągów. To było coś niesamowitego.
Ale cel był chyba nie tylko estetyczny czy higieniczny.
Oczywiście, że nie. Chodziło też o usprawnienie komunikacji, przepływu towarów i ludzi. Ale też, nie ukrywajmy, o łatwiejszą kontrolę nad miastem. Szerokie aleje utrudniały budowę barykad podczas ewentualnych buntów.
Kontrowersyjne?
Bardzo, bo wiązało się to z masowymi wyburzeniami starych, często średniowiecznych dzielnic. Wielu ludzi straciło domy. Ale do tego dochodzą też symbole epoki. Wystawy światowe, wieża Eiffelowa z 1889.
I metro. Otwarcie w 1900 roku.
Dokładnie. A populacja eksplodowała. Przekroczyła najpierw milion, potem 2 miliony. Miasto rosło w szalonym tempie.
Ale ten wiek to też, jak wspomniałaś, kolejne bunty i rewolucje. 1830, 1848, i Komuna Paryska w 1871. Wygląda na to, że te napięcia społeczne były stałym elementem.
Były. Ta gwałtowna modernizacja, industrializacja tworzyły ogromne nierówności. Kontrasty były porażające. Komuna paryska była tego krwawym, tragicznym finałem w XIX wieku. Przebudowa Haussmanna, choć stworzyła nowoczesną metropolię, tych problemów społecznych nie rozwiązała, może nawet je zaostrzyła, wypychając biedniejszych mieszkańców na peryferię.
Niesamowita podróż przez wieki, od małej osady Galów przez rzymską Lutetia po światową metropolię przełomu wieków. Miasto, które ciągle się burzy, buduje, zmienia. Co jest głównym wnioskiem z tej naszej rozmowy?
Myślę, że Paryż jest jak palimpsest. Wiesz, taki stary manuskrypt, gdzie jeden tekst zapisano na drugim, wcześniejszym.
Warstwy historii.
Dokładnie. Każda epoka zostawiła swój ślad. Te warstwy nakładają się na siebie, tworząc coś absolutnie unikalnego. Rzymskie areny istnieją obok gotyckich katedr, rewolucyjne symbole tuż przy dziełach Haussmanna. Niemal każda ulica, każdy plac opowiada jakąś historię. Czasem kilka naraz. I to prowadzi do takiego, myślę, ciekawego pytania, które można sobie zadać.
Mianowicie?
Patrząc na dzisiejszy Paryż, na to miasto palimpsest, które z tych niezliczonych warstw historii najbardziej do nas przemawiają? Które nas fascynują, a które może drażnią? I dlaczego akurat te? Co to mówi o nas, o naszym postrzeganiu historii i miasta?
To rzeczywiście daje do myślenia? Coś, nad czym warto się zastanowić.